Cześć, witajcie w kolejnym podcaście The Human Diver, w którym postaram się przedstawić najciekawsze tematy związane z czynnikami ludzkimi i nurkowaniem. Dzisiejszy post dotyczy bezpieczeństwa i percepcji tego. Zapraszam. Co dla nas oznacza termin bezpieczny? Słownik definiuje to słowo jako chroniony przed lub nienarażony na niebezpieczeństwo lub ryzyko. Taki, który prawdopodobnie nie zostanie skrzywdzony ani zagubiony. W kontekście nurkowania zazwyczaj myślimy o zagrożeniach fizycznych. Mogą one obejmować chorobę dekompresyjną, obrażenia spowodowane przez zwierzęta, oddzielenie od zespołu lub łodzi, zaplątanie się, zgubienie w systemie jaskiń czy brak gazu. Są to realne, negatywne scenariusze, które rzeczywiście powinny nas niepokoić. Wiele z nich zostało opisanych w opracowaniu naukowym Dan z 2008 roku, poświęconym typowym przyczynom śmiertelnych wypadków nurkowych na obiegach otwartych, analizującym czynniki wyzwalające zdarzenia, urazy prowadzące do kalectwa oraz śmierć podczas nurkowania. Z tego powodu zagrożenia te bez wątpienia muszą być uwzględniane w zarządzaniu ryzykiem i planowaniu nurkowania. Ale co z inną formą bezpieczeństwa? Formą, którą Google w ramach projektu Arystoteles zidentyfikował jako kluczową cechę wysokowydajnych zespołów, tak istotną, że bez niej inne czynniki przestają mieć znaczenie. Formą, o której profesor Amy Edmondson pisała szeroko w swoich książkach i artykułach publikowanych w Harvard Business Review, podkreślając, że to właśnie ona pozwala nieznającym się zespołom zebrać się i działać skutecznie. Formą, której brak przyczynił się do upadku organizacji i firm takich jak Kodak, Blockbuster czy Radio Shack. A jednocześnie jest to forma bezpieczeństwa równie istotna w nurkowaniu rekreacyjnym, technicznym, naukowym i wojskowym, ponieważ dotyczy interakcji ludzi w środowisku społecznym. I nie chodzi tu wyłącznie o nurkowanie zespołowe, ale o bezpieczeństwo szczególnie ważne dla relacji instruktor-student, kandydatów na instruktorów, trenerów-instruktorów, a także współpracy pomiędzy instruktorami w obrębie organizacji. Tą formą bezpieczeństwa jest bezpieczeństwo psychologiczne. Rzadko, jeśli w ogóle, jest ono przedmiotem szkolenia nurków. Nie jest tym samym co zaufanie i nie jest tym samym co kultura sprawiedliwego traktowania, just culture, choć oba te pojęcia są z nim powiązane. Obecność lub brak bezpieczeństwa psychicznego może jednak dosłownie stanowić różnicę pomiędzy życiem a śmiercią. Bezpieczeństwo psychologiczne zespołu definiuje się jako wspólne przekonanie, że zespół jest bezpiecznym miejscem do podejmowania interpersonalnego ryzyka. Innymi słowy, czy będziemy czuć się głupio, zawstydzeni, krytykowani lub poniżeni za zadawanie pytań albo wyrażenie swojego stanowiska? W większości przypadków to przekonanie ma charakter milczący, jest traktowane jako oczywiste i rzadko bywa przedmiotem bezpośredniej refleksji. Co istotne, nawet jeśli normy interpersonalne lub elementy kultury zespołu są omawiane wprost, samo ich nazwanie nie zmienia poziomu bezpieczeństwa psychologicznego. Gdy bezpieczeństwo psychologiczne jest wysokie, ludzie biorą na siebie większą odpowiedzialność, angażują więcej zasobów i wkładają więcej wysiłku w realizację zadań. W książce Cztery etapy bezpieczeństwa psychologicznego Timothy R. Clark opisuje bezpieczeństwo psychiczne jako stan, w którym czujemy się po pierwsze częścią zespołu, po drugie bezpieczni w uczeniu się, po trzecie bezpieczni w wnoszeniu wkładu i po czwarte bezpieczni w podejmowaniu wyzwań. Autor pokazuje, jak przechodzimy przez te cztery etapy. Poniżej wplatamy je w kontekst nurkowania. Pierwszym etapem jest akceptacja przynależności. Zanim zajmiemy stanowisko, musimy zostać przyjęci do grupy. Warto pamiętać, że ignorowanie bywa gorsze niż odrzucenie, a brak akceptacji może prowadzić do prób jej zdobycia innymi, czasem destrukcyjnymi sposobami. W nurkowaniu ma to szczególne znaczenie. To środowisko jest silnie plemienne i jeśli nosimy niewłaściwą odznakę, agencję, konfigurację sprzętu czy styl nurkowania, możemy mieć trudność z akceptacją, o ile ktoś nie zapewni nam bezpieczeństwa psychologicznego. Instruktorzy powinni być szczególnie uważni, pracując z kursantami z innych plemion, aby nie wykluczać ich ani nie komentować w sposób deprecjonujący. Drugim etapem jest bezpieczeństwo uczenia się. To poczucie, że możemy zadawać pytania, odkrywać, eksperymentować, zarówno technicznie, jak i społecznie, oraz popełniać błędy. Bez tego bezpieczeństwa pozostajemy bierni. Gdy surowo krytykujemy czy korygujemy innych za błędy popełniane w procesie nauki, niszczymy to poczucie bezpieczeństwa. Jego wzmacnianie buduje zaufanie, odporność i niezależność, a brak indywidualnej pewności siebie może być kompensowany przez pewność zespołu. W nurkowaniu wyzwaniem bywa utalentowany instruktor, który zapomina, jak to jest być początkującym i nie wiedzieć, przechodząc przez szkolenie zbyt szybko, by dotrzymać harmonogramu. Tymczasem umożliwienie uczniom bezpiecznego rozwoju i bezpiecznej porażki pozwala im zaangażować więcej wysiłku i w efekcie osiągnąć więcej. Trzecim etapem jest bezpieczeństwo wnoszenia wkładu. Pojawia się ono wtedy, gdy dana osoba wykaże się kompetencjami poprzez demonstrację umiejętności, kwalifikacje lub doświadczenie. Otrzymuje wówczas nieformalne pozwolenie na wnoszenie własnych pomysłów. Mimo to może się zdarzyć, że wkład ten nie zostanie dopuszczony z powodu niepewności lidera, uprzedzeń osobistych lub instytucjonalnych, norm zespołowych czy braku empatii. W nurkowaniu widzimy to wtedy, gdy kursanci nie są dopuszczani do dyskusji o lepszych rozwiązaniach lub gdy instruktorzy próbują wnosić zmiany do materiałów agencyjnych, lecz są zniechęcani przez osoby decyzyjne. W takich warunkach uczenie się zespołu lub organizacji zostaje ograniczone. Czwartym etapem jest bezpieczeństwo kwestionowania. To moment, w którym możemy zakwestionować status quo bez obawy o odwet, reperkusje czy utratę reputacji. Daje to odwagę, by zabrać głos, gdy naprawdę trzeba. Istnieje wiele tragicznych przykładów z nurkowania, które pokazują, jak istotna jest ta możliwość. Jednym z nich jest śmierć Briana Baga w maju 2018 roku. Na łodzi jeden z uczestników rozważał odwołanie nurkowania, uznając, że nie powinno się ono odbyć w zaplanowany sposób. Chwilę później Brian wszedł do wody z zakręconym tlenem w swoim CCR, czego ani on, ani pozostali uczestnicy kursu nie byli świadomi. Bezpieczeństwo kwestionowania nie zostało zapewnione, nurkowanie doszło do skutku, a Brian zmarł wkrótce po zanurzeniu z powodu hipoksji. Dla nas właśnie ten czwarty etap ma w nurkowaniu kluczowe znaczenie. Często powtarzamy, że każdy może odwołać nurkowanie w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, ale w praktyce nie zawsze tak się dzieje. Etapy pierwszy, drugi i trzeci mogą być obecne, lecz bez czwartego nikt nie podniesie kciuka, nawet jeśli dostrzeże problem. Początkujący nurek rzadko osiąga trzeci, a tym bardziej czwarty etap. Na początku nie wiemy, czego nie wiemy, więc jak mamy wnosić swój wkład? Dlatego skuteczna praca zespołowa w nurkowaniu jest tak istotna. Nie dlatego, że zespoły umożliwiają realizację bardziej złożonych zadań technicznych, ale dlatego, że w zespołach o wysokiej wydajności poziom bezpieczeństwa psychologicznego jest wysoki, a to pozwala kwestionować sytuację, gdy jest to potrzebne. To również wyjaśnia, dlaczego skuteczne przywództwo w szkoleniu nurkowym jest tak ważne. Instruktorzy muszą budować środowisko zespołowe, ponieważ również popełniają błędy i mogą się oddalać od bezpiecznych praktyk. Potrzebujemy warunków, w których kursanci lub współpracownicy mogą ten proces zatrzymać lub spowolnić. Osiągamy to poprzez niekrytyczne przekazywanie informacji zwrotnej, oddzielając obserwowane zachowanie od osoby. Jeśli jedyną informacją zwrotną w organizacji są poważne zdarzenia zgłaszane w ramach kontroli jakości, oznacza to, że zarządzanie ryzykiem nie jest proaktywne. Bezpieczeństwo kwestionowania nie dotyczy wyłącznie bezpieczeństwa operacyjnego. Jest ono również fundamentem innowacji i rozwoju. Jeśli chcemy nowych pomysłów w zakresie szkolenia, bezpieczeństwa, projektowania sprzętu czy praktyk środowiskowych, musimy chronić tych, którzy mają odwagę podważać istniejący porządek. Jak zauważa Timothy Clark, gdy nie ma tolerancji dla szczerości, nie ma konstruktywnego sprzeciwu, a gdy nie ma konstruktywnego sprzeciwu, nie ma innowacji. Zwykle mamy tylko jedną szansę, by wesprzeć bezpieczeństwo osoby kwestionującej. Jeśli ktoś zabierze głos i spotka się z krytyką lub odsunięciem, najczęściej już się nie odezwie. To oznacza zarówno spadek bezpieczeństwa, jak i innowacyjności. Chyba, że dana osoba nie ma nic do stracenia. W dłuższej perspektywie i tak odejdzie. Jak zatem zacząć budować bezpieczeństwo psychologiczne w zespołach, na kursach i we współpracy instruktorskiej? Kluczem jest informacja zwrotna. Możemy zacząć od trzech prostych pytań. Jedną rzecz, którą robimy dobrze i dlaczego. Jedną rzecz, którą powinniśmy robić częściej i dlaczego. Oraz jedną rzecz, którą powinniśmy robić rzadziej i dlaczego. Rozmawiajmy o obserwowalnych zachowaniach i ich wpływie, unikając ogólników. Na koniec warto pamiętać o różnicy między pojęciami. Zaufanie to relacja 1:1. Bezpieczeństwo psychiczne to relacja 1:1 i wielu do jednego. Kultura sprawiedliwa uznaje, że wszyscy jesteśmy omylni i że kontekst ma znaczenie, ale jednocześnie zakłada odpowiedzialność za umyślne zaniedbania i sabotaż. Ten podcast powstał na podstawie artykułu opublikowanego na portalu The Human Diver pod tytułem How Safe is Your Diving? Autorstwa Garetha Locke'a, opublikowanego w marcu 2020 roku. Do usłyszenia za tydzień.